Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć mieszkań na każdym piętrze, a pięter chyba z 10. Perspektywa pukania do kilkudziesięciu drzwi nie jest wesoła. Mam nadzieję, że wkrótce ktoś wskaże mi te właściwe. Przecież lokatorzy muszą wiedzieć, które mieszkanie od 4 lat stoi puste. Na pewno ktoś pamięta jego właścicielkę i może domyśla się, dlaczego kilka dni temu do mieszkania weszła komisja z Urzędu Miasta.
To nie kojarzy pani kogoś takiego, kto nie, ma orientację.
Jakby pani wyżej przeszła, bo tutaj wśród tego bloku to jest dużo nowych lokatorów, a tam wyżej jak mieszkają, to nie wyprowadziły się. Od 5 wyżej.
A pan nie kojarzy tej
nie,
pani?
Nie, wie pani, ja i na wsi byłem, i tu, i tak tego. Teraz ten sam, żona zmarła. Ale on znam tu, znam dokładnie wszystkich mieszkańców.
I spadkobierców nie miała? No zmarła to była, to przecież mieszkają tam i tego jest.
Czyli nie ma takiego mieszkania pustego tutaj?
Nie, to z tym to na pewno nie było takich rzeczy na pewno.
Nie to.
Nie, na pewno nie.
Dziękuję. Proszę
bardzo.
Na zdjęciu w jednej z lubelskich gazet złote łańcuszki, kolczyki, pierścionki ze szlachetnymi kamieniami i podpis. Lubelski ratusz przejął pokaźny spadek. Patrzę na pierścionek babci, z którym nigdy się nie rozstaje. Myślę sobie, jak to jest nie móc, a może nie chcieć podzielić się tym, czego i tak nie możemy zabrać ze sobą na drugą stronę. Chciałabym poznać historię właścicielki kosztowności będących teraz własnością gminy. Znam tylko nazwę osiedla, w którym mieszkała.
Ale to tam mówię.
Może mi pan coś powie, bo jest taka sprawa.
Mam nadzieję, że w administracji osiedla dowiem się czegoś więcej.
Nie jesteśmy uchwożeni do udzielania jakichkolwiek informacji.
To bo jest to jest, wie pani, tak. Nam nie wolno, bo nam możemy wylecieć z roboty.
A drugie, nie, to nie to, że wylecie,
ale nieprzyjemności.
Są od tego służby, które się tym trudnią.
Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin. Dyrektor Małgorzata Zdunek.
Przepisy kodeksu cywilnego regulują tak, że jeśli nie ma spadkobierców, bądź spadkobiercy odrzucą spadek, nabywa gmina ostatniego miejsca zamieszkania takiej osoby. I w praktyce urzędu najczęściej jednak bywa tak, że nabywamy spadki obciążone długami, można powiedzieć. Rzadko w naszej sytuacji zdarza się, żeby gmina nabyła spadek, który, no i myśmy jeszcze nie zrobili spisu inwentarza, ale można przypuszczać, że nie było tutaj obciążeń, nie było długów. Więc nabyliśmy taki dosyć spadek z dodatnią wartością majątku, tak? Więc nie było kręgu spadkobierców w ogóle, którzy by chcieli nabyć po tej osobie majątek, bo jakiś majątek był. Było mieszkanie, było wyposażenie, biżuteria jakaś, prawda, znaleziona. No i nie było nikogo bliskiego, tak? A jednak przepisy kodeksu cywilnego określają dosyć szeroki krąg tych spadkobierców, bo to i małżonek, i dzieci, i rodzice, rodzeństwo, i rodzeństwo małżonka również może wchodzić w grę, więc ten krąg spadkobierców jest duży i nikogo nie było.
Ochrona danych uniemożliwia mi jednak poznanie nazwiska, a nawet adresu kobiety. Wracam do punktu wyjścia, ale mam szczęście. Okazuje się, że wśród emerytów odpoczywających na osiedlowych ławeczkach są osoby dobrze poinformowane.
A które to są okna tutaj widać?
Środkowe, tak jak o tutaj środkowe okna. O tak, jak idą.
Czyli to dwupokojowe?
Tak, tylko to duże. Jest 48 metrów. 49 prawie.
To dziwne, że przez tyle lat nikt nie zamieszkał, prawda?
No, nie wiadomo, jakaś rodzina była, czy coś. Bo jeden gość tu z drugiej strony to był. Panie, załatwiaj panu, ja panu zapłacę. No mówię, no z kim ja się coś porozumiem, bo on chce się sprowadzić tamtą tu. Ja mówię, nic nie wiem na ten temat. Nawet nie widziałem tej kobiety.
Mam więc już pewność, o które mieszkanie chodzi.
Dzień dobry, przepraszam najmocniej pani. Chciałam się dowiedzieć czegoś o pani, która tu mieszkała.
Nic nie wiem, proszę pani, bo tutaj nawet osoby nie zamieszkały, tu była jakaś komisja, dostali się do tego mieszkania, co dalej, to wszystko by się pani dowiedziała współdzielnie. Mhm.
Ale szukam kogoś, kto znał tą właścicielkę.
Nie, nikt nie znał, ona tu nawet nie zamieszkała, ona kupiła, wyremontowała i na dzień przed wprowadzeniem się zmarła. Nic nie wiemy.
A tu ktoś z sąsiadów może?
Proszę pani, tu kupiła mieszkanie, bo tu sąsiedzi mieszkali, sprzedali to mieszkanie jakiejś pani. Pani Andrejkowa mieszkała i sprzedała to mieszkanie. Nie widziałam tej pani i nie znam, bo ja jeszcze pracowałam wtedy. Ale w każdym razie, że wyremontowała to mieszkanie bardzo pięknie ponownie, bo tam właśnie spadł się pinaski, to ona tam tak obserwowała i kiedyś mi mówiła, że pięknie zrobiona. I poszła do szpitala, już nie wróciła.
Nie wiadomo w jakim wieku.
No, nie była taka młodziutka. Nie była młodziutka pani, jakaś tak tu twierdzili.
Bez trudu odszukałam w książce telefonicznej numer telefonu pierwszej właścicielki mieszkania. Pani Janina sprzedała je przed 4 laty osobie, o której niewiele wie. Ale ja poznaję wreszcie imię i nazwisko kobiety.
Ona była raptem u nas 2 razy. Spisali tam umowę i zapłaciła. Ona była ciężko chora, ale tak więcej to nic o niej nie wiemy.
A chociaż tożsamość, skąd pochodziła, jak się nazywała?
Też nie wiem, skąd pochodziła. W każdym razie chyba nie z Lublina. Była bardzo bogatą kobietą z tego, co opowiadała, bo mąż jej majątek ogromny zostawił, tam jakieś samochody miała do sprzedania i w ogóle po mężu. No ona tak pragnęła to mieszkanie od nas skupić, bo ma tylko nie wiem gdzie, czy na Unickiej, czy tu na Kalinie ma męża pochowanego. I chciała, żeby tak blisko miała, była chora na nowotwora, brała chemię, no była bardzo chora.
Z tego, co ja wiem, z takich pogłosek, to wynika, że były osoby, które no jakby znały się z tą panią, też trochę się nią opiekowały w czasie choroby, bo ona przed śmiercią chorowała tak ciężko i one były jakby osobami dla niej bliskimi, zajmowały się jej sprawami takimi osobistymi. Między innymi chyba też jakby nadzorowały to jej mieszkanie, tak myślą, bo posiadały klucze do niego. Wystąpiły do Urzędu Miasta o to, by wszczęło postępowanie spadkowe, ponieważ przez okres 30 miesięcy od śmierci tej osoby żaden spadkobierca przez okres 30 miesięcy nie wystąpił do nich o wydanie tego majątku, którym oni się zajmowali. I zwrócili się do gminy, aby gmina wystąpiła w związku z tym o nabycie spadku.
Jedną z 2 osób, które zwróciły się do gminy, jest pan Józef, brat męża zmarłej kobiety. Do naszej rozmowy włącza się często jego żona.
Znaliśmy się, jako że żoną była mojego najmłodszego brata. Ona rodzeństwa nie miała, stąd nasze zainteresowanie. To raz, drugi raz, że ona wymagała pomocy.
Czy rzeczywiście było tak, że ona chciała zamieszkać blisko tego miejsca pochówku?
Nie wierzę w to absolutnie. To trzeba wykluczyć po prostu.
Bo tak się zwierzyła tej poprzedniej właścicielce mieszkania.
To jest nieporozumienie po prostu. Ona pochodziła z Lublina. Oni wyjechali razem z bratem jako małżeństwo. Kupili sobie mieszkanie gdzie indziej. Tylko jak zaczęli chorować i on, i ona, na co zupełnie innego, no to się sytuacja zmieniła. I to była sytuacja wymuszona po prostu. przez życie, że kupiła to mieszkanie. Bo przecież jak była chora na raka, wie pani, to pobyt w krasnym stawie bardzo jej utrudniał życie. Tu są lepsi lekarze, lepsze zespoły, lepsze szpitale. I dlatego zdecydowała się na Lublin wrócić po prostu do miasta, skąd wyrosła.
Także po śmierci męża ona została właścicielką całego majątku i zrobiła, co chciała.
Był jednak jeszcze jeden powód, dla którego pani Roma kupiła mieszkanie na lubelskiej Kalinowszczyźnie.
Jeśli będę w stanie, wie pani, mogę przynieść, wie pani, zdjęcia, jak ona wyglądała.
To bliskie sąsiedztwo Barbary, kuzynki i przyjaciółki z dzieciństwa.
No tu. O, tu są, proszę panią, zdjęcia z czasów jej dzieciństwa. Miała bardzo przystojnych rodziców. To są zdjęcia z czasów szkolnych. Była bardzo ładną dziewczyną. O, to jest jej mąż. No, też przystojny mężczyzna. Tu na ślubnym kobiercu.
Panie są jak siostry. A to? Bardzo duże podobieństwo.
Tak? Tak właśnie mówiono. Nasi ojcowie byli rodzonymi braćmi. Longin mieszkał w mieście. Piotr, mój ojciec, mieszkał na wsi. Bracia się bardzo kochali i wspomagali w życiu.
Kiedy wasze ścieżki się spotkały?
Takie bliższe kontakty rozpoczęły się od 1952 roku, kiedy to zamieszkałam u nich na stacji. Razem podzieliłyśmy biurko, razem odrabiałyśmy lekcje. Nie rozumiałyśmy się, bo ona była jedynaczką, wydmuchaną, wychuchaną, a ja byłam biednym dzieckiem. Tęskniłam za swoją rodziną. Byłam bardzo nieśmiała, ale w ich domu czułam się bardzo dobrze. Jej rodzice byli dla mnie bardzo dobrzy. U nich uczyłam się życia. Ja bardzo często słyszałam opowieści o koledze, który jej się bardzo podobał, o Jurku. Zachwycona była nim już w szkole podstawowej. Bardzo przeżywała spotkania z nim, pisała dla niego wiersze.
To takie małżeństwo, znaczy od szkoły podstawowej, znaczy nie małżeństwo, ale znajomość taka.
Blisko mieszkaliśmy siebie na jednej ulicy.
Wie pani, tam miodu nie było w tym małżeństwie. Ale nie odmawiając absolutnie.
Tak, ale bardzo dobrze im się powodziło. Ale dobrze się powodziło. On był bardzo zaradny.
Dzieci dobrze zarabiał.
Na podstawie tego, proszę panią, co słyszałam, wyciągam takie wnioski. Była to miłość wielka, gorąca, ale miłość, która z czasem wygasła.
Była dwa razy w ciąży, ale nie donosiła i lekarze zabronili jej. Bo groziło jej śmiercią. Ona nie lubiła dzieci. Na pewno chciała mieć dzieci, bo przede wszystkim on bardzo lubił dzieci. Wszystkie te pociotki bardzo uwielbiał. Ale ona to chyba, w każdym razie to, co myśmy zauważyli, to na dzieci nie cierpiała.
Później zajęte byłyśmy pracą zawodową. Ja założyłam rodzinę, urodziłam dzieci, podjęłam studia zaocznie. Kontaktowałyśmy się rzadko. Najczęściej to były spotkania przypadkowe. No, opowiem jedno z takich spotkań. Byłam na spacerze. To była pora zimowa z dwójką swoich dzieci. Jedno już miało pewnie 6-7 latek, a drugie było w wózeczku. Dzień piękny, pogodny, widny dzień. I nagle spojrzałam i zauważyłam dwie postaci zbliżające się do nas. Kobiety pięknie ubrane, eleganckie. Zbliżyły się do nas i rozpoznałam, że to jest właśnie
ona z matką. Przywitałyśmy się, o czym nawiązała się krótka rozmowa. Maleństwo, które było w wózku, chłopczyk, wyciągał rączki. No i w pewnym momencie wzięła go na ręce, przytuliła, pocałowała, a on nie płakał. I wtedy, kiedy rozstawałyśmy się, wyczytałam w ich oczach jakiś wielki smutek i żal. Mam wrażenie, że one mi zazdrościły mojego macierzyństwa i mojej radości życiowej, jaką miałam i mam ze swoich dzieci.
Co się z tym dzieje, z tymi rzeczami po zmarłych?
Przedmioty wyposażenia mieszkań. Do tej pory nie trafiło się nam nic, odkąd ja pamiętam, aby było to coś szczególnego, więc takie przedmioty jak meble trafiają do organizacji opieki jakiejś dla osób ubogich, tak? I one są rozdzielane pomiędzy tymi organizacjami. Takie przedmioty codziennego użytku i meble. No trafił nam się jakiś telewizor, z którym no właściwie nic nie możemy zrobić, bo on nawet nie miał specjalnej wartości. Trafił nam się kiedyś samochód, prawda? Ale on też właściwie jest do likwidacji. Trafiają się mieszkania i to jest najczęściej majątek, który zagospodarowujemy. Mieszkania lub udziały w nieruchomościach i one są przeznaczone na cele gminne. Jeśli to jest mieszkanie, które nadaje się dla osób czekających w kolejce na mieszkanie komunalne, to takie mieszkanie jest tak w ten sposób zasiedlane. Mogą być też zbywane przez nas takie nieruchomości i pieniądze przeznaczone są tak jak no, pieniądze, które wpływają do budżetu miasta na nasze zadania. Kosztowności do tej pory nie mieliśmy. I powiem, że jeszcze nie wiem, co my będziemy z tymi kosztownościami robić. No same w sobie nie mogą służyć realizacji celów, do jakich jest powołana gmina, więc będziemy się musieli zastanowić, co dalej.
Korzystała z życia, ile się daje. Poza pracą zawodową wyjeżdżała za granicę. Była osobą bardzo inteligentną, bystrą, tak? Bardzo szybko nawiązywała kontakty z obcymi ludźmi. No, czy była taką osobą opiekuńczą, czy była osobą rodzinną? No, wydaje mi się, że nie. Bo człowiek, który wychowuje się samotnie, nie odczuwa takiej potrzeby, żeby służyć pomocą innym. Taki człowiek nie potrafi się dzielić. I może to w pewnym stopniu rzutowało na jej kontakty z rodziną męża. To Jurek pochodził z biednej rodziny, a w biednej rodzinie jest taki zwyczaj, że dzieci dzielą się wszystkim. Najdrobniejszą rzeczą dzielą się. A ona do tego nie była przyzwyczajona. Nie była chyba taką osobą lubianą przez rodzinę męża. Muszę powiedzieć, że Jurek był dobrym człowiekiem, bo jak się okazało, że ona nie może mieć dzieci, że jest osobą chorą, mógł ją zostawić, mógł sobie założyć drugą rodzinę, bo był przecież człowiekiem takim bardzo przystojnym. Nie zrobił tego, bo tak mi się wydaje, wiedział, że ona jest sama, nie ma rodziców, nie ma rodzeństwa i za to go bardzo cenię.
To też zawsze wiąże się z tym, że pracownicy też są zawsze tacy trochę, można powiedzieć, wstrząśnięci, tak? Umiera osoba samotna, nikomu nie zostawiła tego majątku, prawda? I jest to pewien taka czynność smutna, tak? Pójście do tego mieszkania i spisanie tego wszystkiego, co zostało już po tym zmarłym i przejęcia tego na własność gminy. Bo to też takie budzi refleksję do tego, no, czy rzeczywiście nie miała ta osoba nikogo tak na tyle bliskiego, żeby mogła mu przekazać, prawda, ten majątek. Być może miała, ale zachorowała nagle, no, Można powiedzieć, nikt się nigdy śmierci nie spodziewa. Jedyna rzecz w życiu pewna, a nikt tego nigdy nie bierze pod uwagę. Być może ludzie czasem zapominają, że należy jednak takie sprawy uregulować. Tak? Ale to zostaje to, ten majątek zostanie wykorzystany no, na cele tej społeczności, no, gminy.
I gdy miała przebyski świadomości takiej, to była rozmowa, ja rozmawiałem z nią, namawiałem ją tak delikatnie, bardzo delikatnie. Odmawiała wypowiedzi nawet na ten temat. A wiedzieliśmy, że mają pieniądze w banku. Nie to, że w sejfie. W sejfie to też żeśmy wiedzieli.
To tak, ona nam wcześniej ja nie wiedziałem, mówiła o tym.
Nie wiedzieliśmy, że są pieniądze, ale to był sejf. Nie wiedzieliśmy. Tak. Ale spodziewaliśmy się, że tam jest testament.
Po śmierci Jurka wybrałyśmy się do sanatorium, do Nałęczowa. I pewnego wieczoru otworzyła przede mną swoje serce. To tak jakby spowiedź życia, które nie było wcale takie różowe, jak było przedstawiane. Jak rozmawiałyśmy, to nieraz liczyła, gdyby mój syn, bo pierwsze dzieciątko, które przyszło na świat w formie takiej jeszcze niedojrzałej, to był chłopczyk. I gdyby żył, to mój syn miałby 40 tam ileś lat. No tylko takie były słowa. W okresie wiosny poddała się bardzo poważnej operacji stomii. Podczas pobytu w szpitalu bardzo często ją odwiedzałam, pocieszałam na duchu, ale choroba postępowała. Znów jesienią chyba poddała się drugiej operacji i po drugiej operacji jej stan zdrowia bardzo się pogarsza. Nie miała się gdzie podziać. Zlikwidowała mieszkanie w Krasnym Stawie, a to, które zakupiła w Lublinie, wymagało remontu i remont był jeszcze nieskończony. Więc bardzo mnie prosiła, przyjm mnie do siebie, odbierz mnie ze szpitala. Ja na to się zgodziłam. We mnie zaczęła kiełkować myśl, żeby wyciągnąć do niej rękę i pomóc jej. W ten sposób spłacę dług wdzięczności wobec jej rodziców. Pod koniec czerwca przeszła pod opiekę hospicjum. 24 czerwca zmarła. Bardzo żałuję, że nie byłam przy jej śmierci. Nigdy nie o śmierci nie mówiła. Nie mówiła, że odejdę. Zawsze kreśliła jakieś plany na przyszłość. A pojadę, a zrobię, a kupię, a zobaczysz, jak urządzę sobie mieszkanie. Patrzyła na swoje ciało, na swoje ręce, które stawały się coraz chudsze, że ubywało jej sił, ale nigdy nie słyszałam takiego słowa. Umrę. Nawet nigdy nie wspominała o tym, jak należy ją pochować, gdzie pochować. Nie, nigdy nie było takich rozmów. A może nie chciała robić komuś przykrości, żalu?
A dlaczego nie przekazała swojego majątku nikomu?
Wydaje mi się, że miała nadzieję, że będzie lepiej i lepiej i lepiej, że z tego wyjdzie. A może się mylę, a może po prostu nie chciała nikogo uszczęśliwiać. A może nie zdążyła? Może nie zdążyła.